pogorszenie słyszalności Radia Maryja w związku z czasowym zmniejszeniem mocy naszego nadajnika w godzinach od 12 do 14. Za wszelkie utrudnienia w odbiorze Radia Maryja serdecznie Państwa przepraszamy. Minęła 11. Słuchają Państwo Radia Maryja, czas na wiadomości.
Wiadomości rozpoczynamy od Watykanu. Druga część psalmu 131 o Bożej obietnicy danej Dawidowi, iż to jego potomkowie będą dziedziczyli tron, były tematem rozważań Ojca Świętego Benedykta XVI podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Na placu Świętego Piotra zgromadziły się rzesze pielgrzymów z całego świata, w tym Polacy, wśród których były m.in. siostry zakonne ze zgromadzenia sióstr Loretanek i księży Michalitów oraz sióstr Michalitek, którzy przebywają w Rzymie z dziękczynną pielgrzymką za wyniesienie na ołtarze błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. To właśnie do sióstr Loretanek i do sióstr Michalitek oraz księży Michalitów Ojciec Święty Benedykt XVI skierował słowa pozdrowień, przemawiając do Polaków. Transmisję dzisiejszej audiencji, jak zawsze w środę, przeprowadziła Telewizja Trwam. Informacje z kraju. Niemcom i Polakom już nigdy nie wolno skierować swego duchowego i materialnego potencjału przeciw sobie nawzajem, napisali księża biskupi Polski i Niemiec we wspólnym oświadczeniu podpisanym dziś w Fuldzie w Niemczech. Oświadczenie wydano z okazji 40. rocznicy listu polskich księży biskupów do księży biskupów niemieckich z 1965 roku, zawierających słowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz Józef Kloch, przekazując polski tekst oświadczenia, zaznaczył, że tekstem urzędowym polska wersja oświadczenia stanie się dopiero w sobotę, kiedy we Wrocławiu podczas obrad 333. zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski złożą pod nim podpisy przewodniczący Episkopatów Niemiec oraz Polski, ksiądz kardynał Karl Lehmann i ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Sama sprawiedliwość nie wystarcza, jeśli nie dopuści się miłości. Czytamy w tekście wspólnego oświadczenia księży biskupów niemieckich oraz polskich. Przed sądem lustracyjnym drugiej instancji rozpoczęła się ponowna lustracja posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej Jerzego Jaskierni. Sprawa wróciła do tego sądu z powodu błędów formalnych po wyroku Sądu Najwyższego. Sąd lustracyjny drugiej instancji w październiku ubiegłego roku uznał, iż Jaskiernia zataił swoje związki z wywiadem PRL z lat 70. Informacje z zagranicy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy odrzuciło wezwanie MSZ Rosji do wydania pilota rosyjskiego samolotu myśliwskiego, który w miniony czwartek rozbił się na terytorium Litwy. Pilot rosyjskiego myśliwca major Walerii Trojanow podejrzany jest o naruszenie litewskiej przestrzeni powietrznej i nie zostanie zwolniony, dopóki nie zakończy się śledztwo w sprawie wypadku. Do awarii myśliwca Su-27, który spadł niedaleko Kowna, doszło w ubiegły czwartek, gdy grupa samolotów 6 Armii Rosyjskich Sił Powietrznych przelatywała nad Bałtykiem z Petersburga na jedno z lotnisk w obwodzie królewieckim. Strona rosyjska zapewniła, że samolot nie był uzbrojony. Tymczasem wśród szczątków maszyny znaleziono dwa pociski typu powietrze-powietrze. Unia Europejska przedłużyła o rok zakaz wjazdu na jej terytorium wysokich rangą urzędników białoruskich podejrzanych o zamieszanie w sprawę zniknięcia przeciwników reżimu oraz dziennikarza w latach 1999-2000 bądź oskarżanych o blokowanie śledztwa w tych sprawach. Sankcje podjęte bez dyskusji na spotkaniu Rady Ministrów Rolnictwa w Brukseli wymierzone są również w tych, którzy byli kluczowymi postaciami w zniknięciach i którzy następnie zaciemniali fakty. Decyzja Unii Europejskiej opiera się na raporcie przyjętym 28 kwietnia ubiegłego roku przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Polska jest w zasięgu wyżów nad południowego Bałtyku, a na północnym wschodzie zaznacza się front frontu chłodnego. Pozostajemy jednak w dość ciepłym, polarnomorskim powietrzu. W ciągu dnia w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie okresami duże z niewielkim przelotnym opadem deszczu. Temperatura w ciągu dnia od 17 stopni na Mazurach do 21 stopni na zachodzie kraju. Wiatr słaby w kierunku zmiennych. Prognozą pogody kończymy wiadomości Radia Maryja. 5 minut po godzinie 11.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niemieckie pieniądze. Dwaj politycy Platformy Obywatelskiej wymieniani jako najpoważniejsi kandydaci do fotela ministra spraw zagranicznych, czyli Jacek Sariusz-Wolski i Bogdan Klich, są członkami władz Instytutu Studiów Strategicznych. Placówkę tę sponsorują głównie niemieckie fundacje. Czy to wskazówka, jaka może być polityka przyszłego rządu wobec naszych zachodnich sąsiadów? Kiedy nasza dyplomacja będzie polska? Pyta nasz dziennik. Najnowszy sondaż Polskiej Grupy Badawczej przed wyborami parlamentarnymi. Dziś w naszym dzienniku. PiS goni, SLD spada. Ja już film obejrzałam i zmienił on moje spojrzenie na Tuska i resztę ekipy. Pomyśleć, że chciałam głosować na Tuska. Komentarze internautów dotyczące filmu Nocna Zmiana, który wczoraj był dołączony do naszego dziennika. Ludzie dawnej SB w bankach, w mediach, w dyplomacji, w sądownictwie, w wymiarze sprawiedliwości, w organach ścigania uniemożliwiają oczyszczenie struktur państwa. Polskie sprawy. Eugeniusz Kłopotek i Antoni Macierewicz. Dziś w naszym dzienniku. Nazwisko Stefana Kawalca, autora programu gospodarczego Platformy Obywatelskiej i nieoficjalnego kandydata tej partii na ministra finansów, przewija się przy okazji wszystkich największych afer w sektorze finansowym. Prawa ręka Balcerowicza, człowiek do zadań specjalnych, drugi plan Balcerowicza, nie ma mocnych, a kuszer wielkich afer dziś w naszym dzienniku. Naprawić Polskę. Rozmowa z profesor Anną Raźn. Trzeba powstrzymać degradację Polski i Europy. Czytam w naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Na pomoc, na ratunek człowiekowi. Czy słyszysz, ktoś woła, SOS, SOS. Na pomoc zgubionemu samym sobie. Na pomoc, na ratunek, SOS.
Drodzy przyjaciele Radia Maryja, kochana rodzino Radia Maryja, cieszymy się, iż Radio Maryja istnieje, czyni wiele dobra, głosi słowo budujące wiarę, miłość wśród Polaków w ojczyźnie i świecie. A teraz spotęgowane jest to działanie przez posługę rosnącej telewizji Trwam. Pomyślmy, same transmisje z Polski i spoza ojczyzny, choćby ostatnio z Rzymu, Białorusi, Niemiec, Szwajcarii, USA, Kaliningradu, Czech. Ileż niosą dobra nas jednoczącego. Rozpoczęliśmy też budowę centrum Polonia Intercio Millennio, Polska w trzecie tysiąclecie, pod które kamień węgielny poświęcił w Toruniu Ojciec Święty Jan Paweł II. Pierwszy etap tego centrum to część akademicka dla naszej uczelni Veritatis Splendor, blask prawdy. Następny etap, o którym myślimy, to część Evangelium Vitae, Ewangelia Życia, obiekty dla ludzi starszych. Kochani, to wszystko pragnienia dotychczas cudownie realizowane. Mamy jednak problemy i to bardzo poważne, problemy materialne. Prosimy Was bardzo, prosimy Was wszystkich słuchaczy Radia Maryja o systematyczną pomoc. Prosimy też telewizję. Prosimy tych, którzy widzą sens kształcenia młodzieży, formowania ich w duchu polskim i katolickim przez dobrych profesorów i wychowawców i którzy mogą pomóc w ukończeniu Centrum Akademickiego Veritatis Splendor. Prosimy o tę pomoc. Jak Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik, jest owocem współpracy świadomych Polaków i katolików, tak niech też stanie się z centrum akademickim dla naszej młodzieży. Nazwisko każdego ofiarodawcy cegiełki na budowę tego centrum od 1000 zł umieścimy już w najbliższym czasie na godnym miejscu tego centrum. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. Jesteśmy w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji, ale liczymy na pomoc Bożą i pomoc każdego świadomego Polaka. Pomoc prosimy przesyłać dla Radia Maryja na konto Radia Maryja, dla Telewizji Trwam, na konto Telewizji Trwam, na Centrum Polonia Intercio Millennio, na konto Fundacji Lux Veritas. Konta te znaleźć można w naszym dzienniku, miesięczniku Rodzina Radia Maryja, miesięczniku Różaniec, na naszej stronie internetowej, w teletekście Telewizji Trwam i również raz po raz podajemy go przez radio i podajemy w telewizji. Jeszcze jedno. Może Ty nie możesz pomóc, ale prosimy, przyjacielu Radia Maryja, nasz przyjacielu, znajdź następnego ofiarodawcę. Prosimy wszystkich przyjaciół Radia Maryja, kół Radia Maryja, biur Radia Maryja, których delegaci nadspodziewanie licznie przybyli w ubiegłą sobotę na Jasną Górę. Dziękujemy Wam za to i gratulujemy. Gratulujemy, że jesteście tak gorliwi dla spraw Pana Boga, Kościoła i Ojczyzny. Bóg zapłać za zrozumienie, Bóg zapłać za modlitwę, życzliwość, współpracę, za pomoc.
Na ratunek człowiekowi. Czy słyszysz, ktoś woła SOS, SOS? Na pomoc zgubionemu samym sobie. Na pomoc, na ratunek SOS.
Jaka Polska? To temat dzisiejszych dwóch spotkań w ramach rozmów niedokończonych o godzinie 18.10 w telewizji Trwam i Radiu Maryja oraz tylko w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Gośćmi spotkania będą panowie poseł Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, poseł Tadeusz Cymański, poseł Zbigniew Ziobro i dr Cezary Mech oraz pani profesor Stanisława Oleraczyk. Serdecznie zapraszamy na godzinę 18.10 i 21.30.
Proszę Państwa, tak jak zapowiadaliśmy, przybyli do naszego studia goście. Jest okazja, żeby posłuchać. Słyszymy różne doniesienia prasowe. Prasa, jak wiemy, od dłuższego czasu zajmuje się sprawą pana rektora Antoniego Jarosza. Wypisuje różne rzeczy, czasem artykuły praktycznie kwalifikujące się nawet do sądu. Jest w naszym studiu pan rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, pan profesor zwyczajny, doktor habilitowany inżynier Antoni Jarosz, jest pan Janusz Nowacki, starszy wykładowca oraz pan Józef Zawadzki, pełnomocnik rektora do spraw Public Relations. Witamy bardzo serdecznie.
No właśnie,
panie rektorze, usłyszeliśmy...
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze usłyszeliśmy, że resort edukacji, minister odwołuje pana rektora. Jak pan rektor by skomentował to, co w tej chwili ostatnio dzieje się wokół właśnie sprawy wyższej szkoły i pana osoby pana rektora?
Kochany ojcze, kochany słuchaczu, jest to wszystko wyreżyserowana farsa. Jest to atak na kolejną uczelnię katolicką, tym razem na Jarosław, może jakaś kiedyś inna. A powodem tego wszystkiego jest to, że ta uczelnia nosi imię błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, że ta uczelnia kształci około 15 tysięcy studentów na 6 kierunkach, że ta uczelnia poza wiedzą z nauk prawnych, ekonomicznych, finansowych, bankowych, podaje też treści jak z katolickiej nauki, ze społecznej nauki Kościoła, z etyki katolickiej, z filozofii czy Biblii dzisiaj. Ponadto od 18 października 2004 było mi dane budować kościół akademicki pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. Jest to kościół dwupoziomowy, przy czym ten dolny to jest w obrządku grekokatolickim dla o powierzchni 510 metrów kwadratowych, zaś górny jest w obrządku rzymskokatolickim o powierzchni 530 metrów kwadratowych. Dlaczego tak się dzieje? A więc dlatego tak się to dzieje, że na uczelni studiuje około 600 studentów z Mołdawii, z Ukrainy, Łotysze są z Wilna, są Słowacy. I dlatego też ta młodzież pragnęła też mieć świątynię w obrządku grekokatolickim, czyli uczelnia wychodzi im jak gdyby naprzeciw na zamówienie. Władzom to ministerialnym się nie podoba i nazywają to, że ja buduję jakąś szopkę, to jest raz, dziennikarze, choćby nawet taka pani Kłak-Zarzewska Życia Podkarpackiego, który cały czas nas oczernia, biega po uczelni i pomawia nas, mówi, że to trzeba wyburzyć, że to jest po prostu nielegalna budowa. Żeby tak się stało, kochany słuchaczu, przez cały rok gromadziłem wszystkie zezwolenia budowlane, urbanistyczne, zezwolenia jak chodzi o sanepid, jak chodzi o architekturę, wszystko to mamy. Zgromadziłem 5 milionów złotych. Skąd wzięły się te pieniądze? Jestem profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych. Jestem ekonomistą, menedżerem i proszę posłuchać dobrze, kiedy miałem wczesnego studentów, około 7 milionów, a był to rok 2000, to te 7 milionów dałem do Banku Dobrego Warszawskiego, nie będę mówił, jak ten bank się nazywa, bo miał złą tajemnicę, i w ciągu 2 lat zarobiłem prawie 4,5 miliona. I za te 4,5 miliona ze środków własnych budowana jest świątynia. Czyli wykorzystałem swoje talenty, swoje umiejętności i stało się to po prostu dla pana ministra Sawickiego szokiem. I pan minister po prostu szantażuje mnie, pisze do mnie pisma, żebym wstrzymał budowę, a przecież został wygrany przetarg, jest generalny wykonawca. Ja nie mogę czegoś wstrzymywać, jeśli mam uzgodnienia budowlane, urbanistyczne, bo wtedy kto by płacił kary umowne? To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Pan minister mnie prześladuje choćby z tego względu, że po prostu jeden z dziedzińców na uczelni, przy ulicy Pruchnickiej, poświęciłem wielkiemu człowiekowi, wielkiemu, że tak powiem, następcy Chrystusa na ziemi, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, którego znałem jeszcze z czasów, gdy był profesorem na KUL-u, a ja byłem wtedy doktorem i też tam miałem zajęcia. I jest to posąg, który po prostu stanął na postumencie obłożonym granitem. Całe dzieło jest odlew z brązu. To dzieło zostało uwieńczone, że tak powiem, mszą świętą z racji 25-lecia powstania Solidarności i był to dzień 31 sierpień 2005. Zaprosiliśmy działacza z Rzeszowa, Antoniego Kopaczewskiego, który tworzył tą Solidarność, była msza święta, infuat z katedry rzeszowskiej, ksiądz Mat wygłosił piękną homilię, byli studenci, byli pracownicy naukowi i wszystko się obeszło bardzo sympatycznie. Media wtedy stwierdziły, że ja wykorzystuję budowę pomnika na kampanię wyborczą. Kochany słuchaczu, prawdą jest, że ja kandyduję na senatora Rzeczypospolitej Polski z Katolickiego Stronnictwa Ludowego Ojcowizna, że kandyduję z obwodu Krośnieńsko-Przemysko-Jarosławskiego, i na liście, której po prostu figuruje jako Jarosz, jest moja pozycja numer 6. Ale proszę pamiętać o jednej rzeczy, że ja, będąc profesorem równocześnie nie tylko rektorem uczelni rzeszowskiej i jarosławskiej, ale też i profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w dniu 2 kwietnia, kiedy dowiedziałem się, a miałem zajęcie na drugim roku u studentów na Wydziale Zarządzania Marketingu, studenci byli to studiów zaocznych, to cała młodzież się wtedy popłakała. Już wtedy sobie przyrzekłem, że to dzieło po prostu będzie poświęcone Ojcu Świętemu i ten dziedziniec właśnie będzie dla niego. I wprowadzę im nie tylko Ojca Świętego, ale wielkiego profesora, który był kochany i szanowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. I to była kolejna awantura, jaka po prostu mnie, że tak powiem, niszczy i jaka mnie po prostu, że tak powiem, bulwersuje. Kolejną rzeczą, która po prostu u nas jest systematycznie, że tak powiem, wyniszczana, to jest fakt, iż pan Kulesza, który jest dyrektorem szkoły podstawowej, to jest gimnazjum, to numer, gimnazjum numer 12, a jest to człowiek, który należy do platformy, o tak bym, platformy, kandyduje na posła z tejże platformy i wiedział o tym, że będzie mu trudno zdobyć jakąś popularność i dlatego też do Jarosławia prowadził nielegalnie szkołę prywatną z Łodzi, która nie ma akredytacji i on chce jak gdyby ten przejąć majątek. A kochany słuchaczu, jest to majątek potężny, jaki mi się udało zgromadzić. Jest to majątek sięgający 328 milionów złotych. Jest to majątek, który po prostu obszar całego tego miasteczka akademickiego to 30 hektarów ziemi. Na tym miasteczku przy ulicy Pruchnickiej, tam przy ulicy Czarneckiego, znajduje się jeszcze starych dworków austriackich 28, które wszystkie wyremontowały. Nasza biblioteka liczy około 30 tysięcy woluminów. Natomiast jak chodzi o Wydział Informatyki, posiada najnowocześniejsze komputery, najnowocześniejsze generacji i w sumie jest ich około 300. Mamy wspaniałą kadrę, mamy wspaniałą młodzież, mamy duszpasterstwo akademickie. Nasza młodzież pielgrzymuje do najpiękniejszych zakątków maryjnych. Mamy turystykę pątniczą. Nasi wolontariusze są w La Salette, w Lourdes, w Ostrej Bramie. I to się nie pomaga, nie podoba władzom ministerialnym. Wczoraj, kochany słuchaczu, przeżyłem piekło. Jestem po zawale. Jestem po drugim zawale już. Miałem koronografię robioną w Lubinie na klinice kardiologicznej. Zjechała do nas wczoraj grupa z Ministerstwa Edukacji i Sportu na czele z panią magister Rogowską. Mnie wtedy nie było, bo robiłem sobie echo serca, byłem w prywatnym gabinecie kardiologicznym i na godzinę 10 umówiłem się z moim lekarzem, panem doktorem Szternalem. Co się dzieje, kochany słuchaczu? Ja przyjeżdżam na miasteczko, widzę na miasteczku TVN, widzę trzeci program telewizji lokalnej w Rzeszowie na czele z panią Konopką, patrzę, kobieta zaawansowanej ciąży, patrzę, policja, cały pluton w policji, wysłał pan Dymek, który jest komendantem w Jarosławiu. Widzę po prostu moich rozbieganych studentów po dziedzińcu, chyba z 15 aut, jakieś fotokomórki. Widzę mego studenta Toczka, który wyrzuciłem, bo był konfidentem. Jest podejrzany o przywłaszczenie sobie komputera, laptopa. Wcześniej był u moim studentem, nawet pisał mnie pracę licencjacką, dałem mu 4,5. Wiem, że pracował w Caritasie, że Przemyskim tam też nie poznali się na nim i wyrzucili. Ale ja jako pedagog, profesor, dałem mu szansę, mówię, bo przecież trzeba człowiekowi pomóc. A potem on się okazał wielkim konfidentem. I dochodzi do tego, że minister zmienia ustawę, ten betonowy, komunistyczny reżim, rząd pana Belki i w tym jednym z zapisów jest, że rektora można zawiesić, można go odwołać, można go zabić. No i po prostu minister, jeszcze ta ustawa, że tak powiem, nie weszła w życie, z dniem 31 sierpnia już do mnie pisze jakieś pisma, że on zawiesza budowę kościoła, że jak nie, jak ja tego nie będę go słuchał, to mnie odwoła biletem wilczym i to mnie po prostu zdyskwalifikuje i tak dalej, i tak dalej. Ja przecież jestem wolnym człowiekiem, jestem katolikiem, jestem synem AKOWCA, kocham Polskę, kocham młodzież, jestem pracownikiem naukowym, u mnie napisanych zostało 37 doktoratów, napisałem 23 pozycje książkowe, wypromowałem 5 habilitacji, także 3 profesury. Jestem członkiem rzeczywistym Ukraińskiej Akademii Nauk, jestem równocześnie jestem członkiem zwyczajnym Narodowego Banku Ukrainy i Tam mam wykłady, piszę książki w języku ukraińskim i nie rozumiem, z czego to wszystko się bierze. Nie było mnie, coś tam zostawili, nie wiem, jestem na zwolnieniu lekarskim do poniedziałku włącznie, czyli do 26. Jestem tym wszystkim zbulwersowany, boli mnie serce, nie mogę chodzić. Gorsza rzecz, kochany słuchaczu, przecież w Jarosławiu samorząd mamy terytorialny, władze samorządowe, jest starostwo, jest niby prawnik Tomasz Oronowicz, jest wicestarosta Janusz Kołakowski, jest pan Tomasz Petry, przewodniczący Rady Powiatu, niby katolicy, ale w ogóle nie utożsamiają się z tą uczelnią, w ogóle im na tym nie zależy. Tak samo jak chodzi o miasto, niby katolickie, studenci popierali, żeby wybrać na burmistrza, bo miasto nie ma 50 tysięcy, tylko 40, Dąbrowskiego. Wybraliśmy pana Dąbrowskiego, wiceburmistrzem jest Pijanowski, kolejnym muzyczka. I nic z tego, oni pilnują prywaty, oni chcą po prostu mieć duże posaże, uposażenia, jeżdżą na delegacje, bawią się. Dzieją dobra, majątek na lewo i na prawo. Są posłowie, jest niby z PSL-u pan Kasprzak, jest pan z SLD Domaracki, kolejni wybierają się na posłów pan Karapyta, niby z PSL-u napisał mnie doktorat, jest Kasprzak, po raz kolejny się chce być posłem, Tomasz Kulesza z Platformy, który nas tak bardzo niszczy. Cóż z tego, oni dbają tylko o prywatę. Jest nawet na senatora pcha się Kłak, który kiedyś był z Solidarności, który tenże Kłak sprzedał cukrownię w Przeworsku, zlikwidował zakłady taboru kolejowego w Gniewczynie, gdzie inżynier Szpunar to wszystko od zarodka tworzył. Jest Mazurkiewicz, który też już był senatorem i też się pcha w te wszystkie rzeczy, ale to z prywata. Prywata prywatę goni. Tu nie ma po prostu poszanowania żadnej wartości. Oni pokazują się w świątyniach, chodzą po prostu, zasiadają pierwsze ławki, ale sytuacja jest taka, że po prostu ja, jako człowiek prawy, jako człowiek, który kocha młodzież, nie mam racji bytu. I bardzo się tym wszystkim przejmuję i mam tego typu, mam już tego wszystkiego dosyć. Była komisja akredytacyjna. Chciałem po prostu utworzyć szósty wydział, kierunek, a mianowicie biotechnologię. Komisja akredytacyjna to jest państwowa, składająca się z najwybitniejszych profesorów w Polsce biotechnologii, dała opinię bardzo wysoką piątkę. I powiedziała mi w ten sposób, panie profesorze, pan ma wszystkie po prostu wymogi, które należy mieć, aby nadać po prostu tejże uczelni nową kierunek i żeby studenci się kształcili. Ale minister Sawicki wie, że uczelnia jest katolicka i po prostu od roku to leży. Może mój pan od medii będzie łaskaw odczytać to, co napisała komisja akredytacyjna. Bardzo proszę, kochany słuchaczu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rzeczywiście tak jest. No, Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała stosowne pismo. Rzeczywiście oceny są najwyższe. Budynku, który od dłuższego czasu już stoi, no właściwie bezużyteczny, a decyzja pana ministra tak bardzo oczekiwana nie nadchodzi od dawna, no i póki co no nie spodziewamy się, żeby nadeszła za czasów właśnie tego ministra. Przeczytam fragment paragrafu pierwszego uchwały Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a więc w pierwszym paragrafie jest mowa: Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie opiniuje wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku biotechnologia. Podstawą opinii, o której mowa w ustępie pierwszym, jest pozytywna ocena przedstawionej koncepcji kształcenia, planów, studiów i programów nauczania, bazy dydaktycznej i materialnej oraz spełnienie wymagań kadrowych określonych tam w stosownym rozporządzeniu. Także no, jest to dla nas sprawa zupełnie niezrozumiała, kierunek bardzo no, poszukiwany, bardzo potrzebny naszej młodzieży, a decyzja ministerstwa nie nadchodzi.
Kochany słuchaczu, czekamy rok. Wybudowałem budynek, poniosłem koszty 2,5 miliona. Kupiłem całą aparaturę, zgromadziłem bibliotekę. Są chętni studenci. Chcę tworzyć przemysł rolno-spożywczy. Minister Sawicki nie nada. Uczelnia przecież nie nasza. Uczelnia po prostu parszywa.
bo katolicka. A jeszcze nie powiedziałam ci, kochany słuchaczu, przyjechała pani Rogowska i zamiast po prostu pisać uwagi ta pani z Ministerstwa Edukacji i Sportu, to co było prawdziwe i autentyczne, pisała nieuczciwe rzeczy do protokołów. Jej przeszkadzały w salach wykładowych nasze krzyże, jej przeszkadzały to, że studentki mają krzyżyki, łańcuszki na szyi. Czy o to chodzi w naszej rzeczywistości? To mamy takie ministerstwo? To ja po prostu 65-letni profesor nie mogę mówić prawdy? O co to w końcu chodzi? To jest tego typu rzecz. I proszę pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, co mnie bardzo boli. A mianowicie rzecz tego typu, iż do naszej uczelni, wtedy to było wczoraj, 20 września, pan Dymek nielegalnie wpuścił tych naszych tutaj policjantów. Może mój pan przeczyta, jakie osoby brały udział w inwigilowaniu uczelni i jakie terroryzowały młodzież.
Więc chodziło o pana aspiranta Wiesława Markowicza i aspiranta Janusza Szkołę. Tymczasem jest tak, że na teren uczelni mogą wejść służby porządkowe tylko na wyraźne żądanie czy na wyraźną prośbę pana rektora. W żadnym innym wypadku takie wejście nie jest możliwe, także no, uczelnia będzie składała zażalenie na takie postępowanie. Tych panów funkcjonariuszy, pani Rogowska z ministerstwa zresztą wykorzystała w sposób, nie wiem czy oni byli tego całkiem świadomi, do podpisania takiego protokołu, z którego miałoby wynikać, że pani Rogowska w sposób no, skuteczny dostarczyła panu rektorowi odwołanie. Otóż prawda jest taka, że tego odwołania nikt nie podpisał z pracowników uczelni, nie podpisał nikt z sekretariatu. Podpisali taki protokół, właśnie rodzaj notatki służbowej, właśnie ci dwaj panowie policjanci, jacyś dziennikarze, nie wiadomo skąd się wzięli, pan Krzysztof Koch i pan Grzegorz Konieczny, to są panowie z Dnia Podkarpacia, jest taki tygodnik. No i oczywiście ta delegacja z ministerstwa. Nasi prawnicy tam dokładnie analizują to odwołanie, ponieważ pan rektor jego nie otrzymał, ale ono gdzieś tam po uczelni już krąży. Przygotowane są stosowne kroki prawne, przede wszystkim odwołanie nam przysługuje, ale póki co stan faktyczny na dzisiaj jest taki, że pan rektor, jako że odwołania nie otrzymał, no czuje się po prostu dalej rektorem.
Kochany słuchaczu, byłem w szpitalu od godziny 8.30 do godziny 10.00 na klinice kardiologicznej. Jestem po dwóch zawałach. Na godzinę 10.15 przywieziono mnie pod uczelnię, żeby się spotkać z moim lekarzem domowym, panem doktorem Szternarzem. Nie było mi dane, bo widzę, że ZOMO prawie to ten TVN, rozjuszczonych dziennikarzy. Widzę po prostu policję z bronią, aut nie policzyłem, widzę przemoc i widzę płat studentów. Najazd i przypomniał mi się 13 grudzień 2001, stan wojenny, który przeżyłem, będąc poturbowany i miałem rozbitą głowę w Radomiu i przeżyłem ścieżkę zdrowia i uciekłem z samochodu, który po prostu byłem wrzucony jak worek ziemniaków, udało mi się zbiec. Jak przeskakiwałem z auta, uderzyłem w krawężnik i mam pęknięcie czaszki. Jest rzecz tego typu. Posądza mnie Ministerstwo Edukacji i Sportu o to, o jakieś pieniądze. Kochany słuchaczu, przecież ja nic nie wziąłem. Ja po 5 latach, mój senat, konwent, zwracał się do pani minister Łybackiej, żeby mi dano nagrodę, jako że pomnożyłem majątek, wtedy to było po 5 latach, było 240 milionów. Proszę pamiętać, że z ministerstwa na remonty, na inwestycje nie zostałem żadnych pieniędzy. Otrzymałem tylko na stypendia i otrzymałem tylko na płace dla pracowników. Więc senat uznał za zasadne, żeby nie tylko mnie, ale i kwestorowi i równocześnie pani kanclerz, pani Zosi Kukli, przyznać jakieś tam symboliczne nagrody. Ja otrzymałem wtedy 5 tysięcy. Wyszedłem z tego głosowania, bo ja naprawdę nie pracuję dla pieniędzy. Prosiłem, nie dawajcie mi tej nagrody, bo to mnie nie jest niepotrzebne. Zresztą nie będę gromadził tych dóbr tutaj na ziemi. Ale dali mi. odprowadziłem podatek, zapłaciłem te wszystkie rzeczy po prostu jak ZUSy, nie ZUSy. Na rękę dostałem coś 800 czy nie pamiętam. I proszę sobie wyobrazić, z tego zrobiono, że tak powiem, 230 tysięcy. Która uczelnia, jaka instytucja budżetowa wypłaciłaby taką sumę pieniędzy? Co się dzieje? Ja całą sprawę oddaję do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie i prosiłbym mojego rzecznika o odczytanie wyroku tego.
Rzeczywiście media o tym milczą i powtarzają z uporem jakiegoś maniaka o rzekomym przyjęciu nienależnego wynagrodzenia. Tymczasem jest wyrok sądu na rozprawie w dniu 15 lipca 2005 roku. Na rozprawie w związku ze skargą rektora i Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Była to decyzja, która kwestionowała prawidłowość wypłaty tej nagrody i oczywiście nie w tej wysokości, o której media mówią. I decyzja jest taka, więc wyrok brzmi w ten sposób. Więc wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej stwierdza się nieważność zaskarżonej decyzji, a więc ta decyzja ministerstwa, która kwestionowała prawidłowość wypłacenia, jest nieważna i stwierdza też, w tym wyroku jest stwierdzenie, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu. My to przekazywaliśmy do mediów, powtarzamy to, próbujemy wyjaśniać. Niestety nikt o tym nie mówi i w eter, w świadomość, czy próba dotarcia do świadomości słuchaczy, widzów jest taka, że właśnie pan rektor te pieniążki przywłaszczył. Jeszcze raz powtarzamy, to jest absolutną nieprawdą, po prostu kłamstwem mówiąc prosto.
Kochany słuchaczu, jest atak na uczelnię katolicką. Chce ją przejąć uczelnia prywatna, sprowadzona z Łodzi, to co wcześniej mówiłem już. Dzieje się to dlatego, iż na Podkarpacie idą duże pieniądze z Unii Europejskiej, duże pieniądze ma Platforma. I jak wyjeżdżałem tutaj do Torunia, to do mnie dzwoniono, że już zjechała Trójka, telewizja Trójka z Rzeszowa i penetruje po prostu domy studenckie, wszystkie, że tak powiem, miasteczka, przesłuchuje studentów, ściga ich po miasteczku, a wiemy, że telewizja Trójka lokalna finansowana jest z Platformy Obywatelskiej, więc jesteśmy po prostu u siebie w domu. Proszę jeszcze współczuć to, co się w ogóle dzieje, jak chodzi o prokuraturę. Otóż prokuratura jarosławska to jest jeden wielki beton. Tam szefem jest pan Haśko. Pan Haśko jest bardzo zaprzyjaźniony z panem Kuleszą. Kulesza jest szefem Platformy na powiecie jarosławskim. Kandyduje na tego posła. I pan wszystkie nasze kradzieże, czy to będzie komputerów, czy to będzie naszego mienia, zostaje, że tak powiem, umarzane. W Jarosławiu jest mocno ustawiony Rotary Club. Mamy do czynienia, że tak powiem, z mocnym SLD, a wcześniej mieliśmy jeszcze mocny PZPR. Wyprzedali majątek bardzo bogaty, jak choćby nawet SLD, tak znaną w całym świecie fabrykę San, ciastka. Sprzedali piękny przemysł włókienniczy Jarlan. Sprzedali hutę szkła. Sprzedali zakłady mięsne i zbożowe. Kupiłem zakłady zbożowe, zrobiłem domy studenckie. Największym pracodawcą w Jarosławiu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imieniem błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, która zatrudnia około 320 pracowników naukowych i około 180 pracowników administracji fizycznych i obsługi. To jest duża rzecz. Około 5 tysięcy studentów mieszka na prywatnych kwaterach. Natomiast na miasteczku akademickim, w domach studenckich, a mam ich 3, mieszka ponad 1000 studentów. Mamy bardzo kochaną młodzież z całej Polski, młodzież bardzo zdolną, młodzież najbiedniejszą, młodzież, która kocha dom, która kocha Pana Boga. I proszę pamiętać, jak tylko powołałem, było mi dane powołać tą Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, a stało się to 1 sierpnia 1998 roku, to wiedziałem już, że młodzieży poza nauką potrzebny jest Kościół. I w jednym z obiektów, tam na Truchnickiej, gdzie jest biblioteka, z jednych sal o powierzchni 110 metrów stworzyłem kaplicę akademicką. Żeby mi władze ministerialne nie zarzucały, ufundowałem krzyż franciszkański i prosiłem moich duszpasterzy akademickich, a mam ich dwóch, żeby sprawowali Eucharystię, mszę świętą, właśnie w niedzielę, jak młodzież studiów zaocznych zdobywa wiedzę i między godziną 13 a 14 jest msza święta. Więc po prostu wszystko to, co miłe Panu Bogu, oddajemy Panu Bogu. To, co miłe, po prostu jak chodzi o wiedzę teoretyczną, ekonomiczną, prawniczą, oddajemy człowiekowi, przystosowujemy do rodziny. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Minister edukacji nie może mi wybaczyć, że na naszej uczelni uczy około 12 kapłanów. Są to kapłani z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, są to kapłani diecezjalni z tytułem doktora, doktora habilitowanego z Wyższego Seminarium Przemyślu. Mamy siostry zakonne, które uczą języków. Obligatoryjnym językiem, poza językiem po prostu filologią germańską, angielską, jest jeszcze filologia ukraińska, jako że po prostu my sąsiadujemy z Ukrainą, a przecież z Jarosławia do naszego kochanego Lwowa jest niecałe 90 kilometrów. Pragnąłbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kochany słuchaczu, jest źle, dzieje się w Polsce źle. Otóż 6 sierpnia 2005 na Jasnej Górze w obecności naszego wielkiego biskupa, naszego biskupa frankowskiego, było spotkanie wszystkich ugrupowań prawicowych. Była nasze katolickie stronnictwo ludowe i było też Dom Ojczysty i w tym dniu o godzinie 23, około godziny 21 zostało podpisane porozumienie, że otworzymy wspólny blok i że używamy wspólnego logo. Dom Ojczysty reprezentowali Śliwiński Jarosław, Ewa Kantor, Skoczyla Zbigniew, Szostak Ewa. Natomiast jak chodzi o Stronnictwo Ludowe Ojcowizna, profesor Antoni Jarosz, Ryszard Konarski, Kazimierz Chorzępa, Piotr Jarosz, Iwona Jarosz i Szkutnik Jan. Byli inni. I proszę sobie wyobrazić, Śliwiński, pani Kantor, pan Skoczylas, pani Szostak oddają sprawę do sądu. Oddają sprawę do pierwszej i drugiej instancji, biją się w piersi, że takiego porozumienia nie było. Chłamią. I teraz zobacz, co się dzieje na prawicy. I to naród katolicki. Kochany Polaku, kochana Polsko, czy taka ma być Polska? To my na prawicy chcemy po prostu, żebyśmy byli mocniejsi, żeby po prostu była większa siła. A tu po prostu jest tego typu rzecz, że nas się odpycha. Ja panią Kantor...
Panie rektorze, ale to troszkę jest już obok, dobrze? Bo zostańmy przy temacie jeszcze odwołania pana rektora i tak, jest w tej chwili z nami ojciec dyrektor, bardzo prosimy. Halo?
Tak, tak. Dzień dobry, jest Chrystus Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się ojcu i
Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze słucham i panie rektorze, i panowie, ojcze. Rozumiem cały ból, bo to jest ból, zdenerwowanie, wszystko razem, bo jeżeli tak jest uderzony człowiek, tworząc przez lata, dając wszystkie siły i jeżeli jest niezrozumienie, a odwrotnie coś, to naprawdę może to ból w człowieku mówi i wtedy no cóż, jeżeli jest jeszcze... Jeszcze człowiek, który jest pełen dynamizmu wewnętrznego, niezależnie od zdrowia, ale umysł i bardzo to myślenie dynamiczne jest, to można tak, no, to widać ten jeszcze bardziej ten ból. Ja życzę panu rektorowi bardzo dużo wytrwałości i tu cierpliwości też i pokonania tego wszystkiego. Rzeczywiście, jeżeli mogę powiedzieć, to takie odnoszę wrażenie, może za mało wiem, ale z obserwacji, z rozmów z tymi, którzy znają sprawę też i Polskę znają. Południe Polski jest bardzo wierzące. południe Polski jest bardzo polskie, powiedziałbym. I to południe też, ono jest zintegrowane bardzo. I taki jest Jarosław też, że taka diecezja przemyska była, rzeszowska obecnie, na pewno tarnowska, ale inne też. Ale tam jest, to jest kawał pięknej Polski, tak bym powiedział. I mocnej Polski. Widać, jaka jest tam wiara bardzo żywa. I ten Jarosław był na pewno zintegrowany bardzo. I myślę, że tu chodzi o uderzenie, o dezintegrację też. O uderzenie w takie, powiedziałbym, mocne punkty Polski. To tak jak w zakłady duże uderzano, żeby je zdezintegrować, a później nawet sprzedaż to była nie tylko po to, żeby pieniądze mieć, ale rozbić tę jedność, tę siłę. Bo ludzie jak będą w pojedynkę, to można z nimi wszystko zrobić więcej, zrobić z nimi więcej, przeprowadzić swoje plany, które były nieprzeprowadzone, jakby ludzie byli razem. I chyba to jest coś z tego tutaj też, takie odnoszę wrażenie, panie rektorze.
I pieniądze. Tu chodzi o to, żeby przejść.
Ale zdezintegrować. Dlatego tak. Ja bym życzył nawet ci, którzy może jakoś tak się jawią, że poranili uczelnię i pana, żeby wszyscy się jednak zjednoczyli razem dla sprawy, usiedli przy stole, niekoniecznie okrągłym, tak tylko i jakoś dojść do porozumienia. Ja bym to właśnie jakoś tak, ja wiem jak na przykład, przepraszam, może nie taki rozmiar, ale patrzę jak reagują media. Właśnie jakby były na usługach do rozbijania. Tego nie był, na przykład nie ma tych mediów tam, gdzie jest korupcja, gdzie źle się dzieje, gdzie jest zniszczone wspólne dobro. Nie ma tych mediów. Natomiast są gdzieś tam wysyłane, jak nie do księdza Janukowskiego, to za ojcem Hejmo, to gdzieś za panem Kluską, który miał bardzo wielkie osiągnięcia i legalnie. Tak. Czy za innymi? No teraz jest profesor Jarosz. Tak. I te media. Pamiętam, jak tutaj Tormię zrozbierali, niszczyli w Toruniu. To co, o co w tych mediach nie robili? Również, jeżeli ktoś się tam pojawił, żeby pomóc, no pani poseł Sobecka na przykład była, żeby pomóc, pilnowała tego, czy jej syn. No to później synowi wytoczyli proces, że 20 czy iluś tam policjantów pobił, on jeden. No to przecież jest śmieszne. Ale w mediach tak można wszystko przedstawić, że ludzie gotowi uwierzyć w to. Bo to są też specjaliści od manipulacji w mediach. No i co? I no i ten Tormię zniszczyli, wszystko zniszczyli, ludzi skrzywdzili, tych robotników. Poniewierali tymi ludźmi, fizycznie również to było. Pamiętam, jak jedna z pań by życie straciła. Tak. I tak dalej. Wszystko zniszczone i teraz jakieś tam procesy i mówi się, że to było nielegalne i tak dalej, ale już wszystko, już las spłonął. Już teraz już łzy tu już nie pomogą, wszystko już zniszczone. Prawda? No także takie rzeczy się robi i wtedy media atakowały tych, którzy bronili. Również media, które atakują pana. I to jest metoda jakaś. Dlatego ja bym radził maksymalnie ile się da cierpliwości, bo to nie pomoże, nawet to, że mówimy takie czy inne nazwiska, raczej tych ludzi, kogo się tylko da zaangażował po tej prawej stronie, którzy są, nawet którzy błędy popełnili, jeżeli by się dał jakimiś metodami, żeby obronić to wspólne dobro i pana, i wszystkich, bo to jest wielka sprawa, zorganizować taki zespół ludzi. To jest wielka sprawa. No to jest, to tylko gratulować i cieszyć się, zorganizować to wszystko. Ja widziałem część by już tam więcej dopracował. No to przecież jest to piękne, cieszyć się. Tyle tysięcy młodzieży ma ludzkie warunki i ludzie z południa Polski, tego pięknego południa. No. No także ja życzę bardzo dużo siły i no jest niszczenie i widzę, chociażby później może procesy wytaczają, gdzieś tam dadzą półtora roku na trzy lata z zawieszeniem za miliardy złotych ukradzionych, tak, i 10 tysięcy grzywny na przykład, czy jakieś tam no, śmieszne te wyroki nieraz. Ale się przyznają przynajmniej przez te wyroki, że była nieprawidłowość, ale to wszystko zniszczone. Tu trzeba to wszystko zrobić, żeby to było niezniszczone i żeby ludzie się nie dali podzielić. Myślę, że życzę bardzo dużo cierpliwości i takiej no, zorganizowania wielu ludzi, którzy by bronili to wszystko. Panie rektorze, mam nadzieję, że się zobaczymy.
Bóg zaprosi.
Podziwiam, że pan wstał i jeszcze rozmawiałem, chciałem rozmawiać o 20, a pan Kroplówki wtedy przyjmował, prawda, w szpitalu. Wczoraj chyba. I w nocy jednak pana wyciągnęli współpracownicy i przywieźli, proszę zaraz się położyć na chwilę, bo później będzie jeszcze program. Szczęść Boże, dziękuję, siły życzę i spokoju ducha, bo serce nie wytrzyma.
Proszę słuchaczy o pomoc.
Kochani, z Bogiem.
Dziękujemy.
Będzie dobrze, Matka Boża jest zwycięża wszystko. Mówię, no bo to, no cóż, trzeba. Dzięki, z Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać.
Panie rektorze i drodzy panowie, jeśli państwo pozwolą, to dalszy ciąg spotkania będzie dzisiaj w telewizji Trwam o godzinie 14.30. Zapraszamy bardzo serdecznie, będzie trochę jeszcze więcej czasu pewnie, żeby trochę szerzej o tej sprawie powiedzieć. Dziękujemy bardzo serdecznie za przybycie do studia i za po prostu podzielenie się ze słuchaczami tymi wszystkimi bolesnymi sprawami. Dziękujemy bardzo, teraz już tę część spotkania kończymy. Rozpoczęliśmy naszą medytację prosząc o Ducha Świętego. Wysłuchajmy teraz fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza, przeznaczonego na dzień dzisiejszy. Dziś święto świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty. Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
Amen.
Zamiast zadaniem dla Ciebie jest wypełnianie powołania. Wymaga to odpowiedniego postępowania. Często potrzeba do tego wiele pokory i cichości. Gdy stykamy się z drugim człowiekiem, który ma różne pomysły, tylko miłość może sprawić, że zostanie zachowany pokój. Pierwszą i najważniejszą sprawą jest zachowanie jedności ducha, pokoju i miłości w obrębie chrześcijaństwa, gdyż łączy nas jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Powołanie, którym Cię Bóg obdarza, ma służyć jedności wiary wszystkich ludzi. Być może myślisz, że powołanie może jest dla innych, ale nie dla Ciebie, bo daleko Ci do doskonałości. Spójrz na Mateusza. Zanim spotkał Jezusa, był celnikiem. Celnicy pobierali cła i podatki na rzecz Rzymian. Słynęli z żądzy zysku i nieuczciwości. Można by rzec, świnia i celnik to jedno. Mateusz był pogardany przez wszystkich Żydów, traktowany jak trędowaty. Jezus, nie zważając na to, rzekł do niego: pójdź za mną. Chciał być blisko celników i grzeszników właśnie dlatego, że wszyscy ich odrzucali. On zasiadał z nimi przy jednym stole. To szczególny znak jedności budujący wspólnotę. Właśnie dlatego faryzeusze obruszyli się. Dla nich niemożliwe było zachowanie czystości rytualnej przy zażyłości z szumowinami. Brak czystości rytualnej uniemożliwiłby im składanie ofiar. Jezus swą postawą pokazał, że ważniejsze jest jednak miłosierdzie niż ofiary. Jeśli jesteś grzesznikiem, możesz uważać się za szczęściarza, bo to właśnie grzeszników, a nie sprawiedliwych, chce powoływać Jezus. Jeśli zostaniesz wybawiony od swoich grzechów, pójdziesz za swoim wybawcą w ogień. Jezus ciebie, grzesznika, chce uleczyć. W ten sposób pokazuje swoje miłosierdzie i uczy nas, jak być miłosiernymi.